Kolejny dzień okresu wielkanocnego, lektura Słowa Bożego pomaga nam rozpoznawać, jak rodzi się, jak zmienia się, jak rozszerza się Kościół. I może najpierw zwróćmy uwagę na ten mechanizm, który Pan Bóg wykorzystuje dla dobra ludzi, oczywiście, chociaż przyczyną jest ewidentne zło. Wybuchło w Jerozolimie prześladowanie z powodu Szczepana. Więc na męczeństwie tego pierwszego diakona rodzi się taki sposób działania Kościoła, że oczywiście też z odpowiednimi porcjami trudu, zmagania się z przeciwnościami, ci mieszkańcy Jerozolimy, którzy uwierzyli w Chrystusa, muszą uciekać nagle ze swoich mieszkań, domów, od rodziny, od bliskich, szukać schronienia. No, okazuje się, nie tylko na wioskach gdzieś w Judei, ale Fenicja, Cypr docierają do Syrii, do Antiochii. Więc prześladowanie, które z jednej strony jest czymś bardzo trudnym, złym, staje się dzięki mocy Ducha Świętego i żarowi i wiary, który mają w sobie ci ludzie, powodem tego, że się Kościół rozszerza. Jedna grupa, którą wymienia dzisiaj autor, to są ci, którzy głoszą słowo samym tylko Żydom. No, to było łatwiejsze ze względu na wspólny świat wartości, jedną księgę świętą, jedną wiarę. A z drugiej strony też wiązało się z trudnością, no bo jednak było to wzywanie do tego, żeby od tej wiary mojżeszowej przejść do tego, co nazywa Kościół Antiochii, potem chrześcijaństwem. Druga grupa ludzi to są też Żydzi, ale ci z diaspory, którzy pochodzili z Cypru, z Cyreny. I oni już mają na tyle kontaktów, na tyle umiejętności, że przemawiają do pogan, przemawiają do Greków. Rozszerza się zatem nie tylko Kościół, ale też coraz więcej ludzi jest zaproszonych do zbawienia, które wysłużył Chrystus. Ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła. Jest powód podany, dlaczego są tak pewni Bożej mocy. W czym się ta moc objawia? W ich ucieczce, w ich przerażeniu, czasem w niewygodach, w trudzie tego wszystkiego. Ale ręka Pańska się objawia. Bo to dzięki temu, że ich trud właśnie jest taki, jaki jest, ich oddalenie od miejsca tego stałego zameldowania jest takie, jakie jest, głoszą słowo, nawracają się ludzie. Wielka liczba wierzy w Chrystusa. Wieść o tym dociera do uszu Kościoła w Jeruzalem. Czy nie wszyscy musieli uciec. Apostołowie tam pozostali. I kiedy w Antiochii dzieją się te sukcesy ewangelizacyjne, zostaje nam posłany Barnaba. Żyd rodem z Cypru, więc też ten obeznany z inną kulturą, mający znajomych wśród różnych Greków. On przybywa do kościoła w Antiochii, aby się naocznie przekonać, jakie jest wielkie dzieło Ducha Świętego, jak wielką liczbę wiernych pozyskano dla Pana. I w tym, że miał ten mandat do wykonania, jeszcze ma w sobie taką wrażliwość, że się udaje do Tarsu. Zostawia kościół antiocheński, udaje się do Tarsu, aby odszukać Szawła. To jest niesamowite. Nie byłoby pewnie apostoła narodów, gdyby Duch Święty nie uwrażliwił na to tego Żyda, Barnabę. Znajduje Szawła w Tarsie, przyprowadza go do Antiochii i rok pracują razem. Potem podejmą wspólną wyprawę misyjną. Ale warto zwrócić uwagę na to, że jest tutaj wymieniony w tym Bożym Słowie człowiek nawrócony i człowiek, dla którego Kościół nie znalazł na razie miejsca, nie miał na niego pomysłu, obawiał się go. Potrzebuje Duch Święty wzbudzić w Kościele kogoś, kto ma tak szerokie horyzonty i taką wrażliwość serca, że postanawia tego jednego, nawróconego, niegdyś prześladowcę, nie zostawić tak odłogiem. Idzie, żeby go poszukać. Widzi, jak w Kościele się liczy każdy. Jak Duchowi Świętemu potrzebny jest także ten, który pierwsze w tym entuzjazmie neofity głosił Ewangelię w Arabii, no ale potem przysiadł u siebie w miejscu urodzenia. Wszył pewnie namioty. Zajął się taką swoją wypracowaną, zawodową codziennością pewnie wiódł życie pobożnego Żyda, przekonującego tych swoich kolegów ze szkoły, przyjaciół z dzieciństwa, bo on potem spędzał młodość w szkole Gamaliela w Jerozolimie, no ale kogoś tam w tym Tarsie musiał znać. I zostaje stamtąd wyciągnięty przez Barnabę. Przez Ducha Świętego, ale rękami, umysłem i wrażliwym sercem tego człowieka. To jest bardzo ważne, że to Słowo Boże nam dzisiaj pokazuje, jak jeden wierzący drugiemu wierzącemu się przydaje, jak mu jest potrzebny. Drugi typ człowieka to jest ten w liczbie pewnie większej, który staje przy Jezusie i jest uparty w niewierze. Cały czas ma pretensje. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Otaczając Jezusa, Żydzi mówią tak do Niego. Powiedz nam otwarcie, czy jesteś Mesjaszem. My wiemy dobrze, po co im to potwierdzenie, że jest Mesjaszem, takie expressis verbis. A Jezus im mówi, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Widzicie czyny, a nie wierzycie. Jest jakaś tajemnica uporu serca człowieka. Nie? Że co jeszcze ma Pan Bóg zrobić? Nie? Co jeszcze ma powiedzieć? Zawsze będzie im mało. To jeszcze tu zadziałaj, a jeszcze tu mi udowodnij, a jeszcze tu mi takie uzasadnienie jest potrzebne. Pan Jezus srogo mówi, nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. I bycie w relacji z Jezusem polega na tym, żeby słuchać Jego głosu. To znaczy ludzie także współcześni, także dzisiaj w Kościele, także może w naszych rodzinach, którzy chcą, żeby to Pan Bóg im powiedział to, co oni chcą. Żeby Pan Bóg zrobił tak, jak oni chcą. Żeby Pan Bóg się usprawiedliwił i uzasadnił według ich pomysłu, no to się rozminą z Chrystusem. Wiara polega na tym, żeby posłuchać głosu Jezusa. Dać się Jezusowi rozeznać. Wglądnąć w swoje sumienie, w swój życiorys, w swoje życie. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Nie zginą na wieki. Nikt ich nie wyrwie z mojej ręki, nie? Bo zrodziła się między nami relacja. I to jest relacja wielkiego zaufania. Chrystus nas zna, a my za Nim podążamy. My Jego głos potrafimy odróżnić ze wszystkich innych głosów. No oby to dotyczyło wszystkich chrześcijan dziś w Kościele. Nie? Oby to dotyczyło wszystkich katolików w naszej parafii. Takie jest pragnienie Jezusa. Słuchać Jego głosu. Wiara się nie narodzi przed programami telewizyjnymi, czy nawet przy oglądaniu religijnych filmów. Wiara się może narodzić, kiedy człowiek słucha Jezusa. Ale pokazuje nam ta Ewangelia typ człowieka, o którego trzeba być zatroskanym, no, bo może być uparty właśnie w takiej postawie, która niestety wiary nie zrodzi. A psalm dzisiaj, który to wszystko dopina, pokazuje, jak bardzo ten sam Pan Bóg chce dotrzeć do każdego. Tutaj są wymienione Egipt, Egipt na południu, Babilon na wschodzie, Etiopia, to jest Afryka, tam już przy Morzu Czerwonym, wschodnia Afryka. Słyszeliśmy o Etiopie, tym służącym królowej Kandaki, który też przyjął wiarę, a to jest psalm starotestamentalny. Gdzie tam jeszcze do spotkania Filipa z tym Etiopem? Jeśli gdzieś jest wiara prawdziwa, jeśli gdzieś jest wiara w Pana Boga, to ona ma swoje jedno źródło na Syjonie. Każdy człowiek urodził się na nim, w tym duchowym sensie. Każdy, kto jest miły Panu Bogu, każdy, kto Panu Bogu zaufa, ma swoje źródła. W tym, co Pan Jezus powiedział do Samarytanki, zbawienie bierze początek od Żydów. Faktycznie Abraham, Mojżesz, prorocy, to są wszystko nasi bracia w wierze, nasi poprzednicy w wierze, którzy nam pomagają wierzyć. To przecież w narodzie wybranym my byśmy bardzo chcieli, żeby Pan Jezus się urodził jako Polak. Nie, nie urodził się jako Polak. Urodził się jako Żyd. Syn Boży stał się człowiekiem, ale to znaczy konkretnie narodził się w tym jednym etnicznej grupie, w tej nacji. Bo to była ta nacja wybrana. I cokolwiek ona robi dzisiaj, nie może nam obrzydzić wiary, nie może nam obrzydzić przywiązania do tych najświętszych rzeczy, które Pan Bóg dokonywał z ich pomocą przez wieki i wobec których zawsze ma jakiś plan, nie? Ten plan dla nich jest cały czas otwarty. A my musimy z wielkim uszanowaniem też słuchać psalmu, który nam mówi, gdzie nasze źródła. W cały czas to jest jeden Bóg, jeden, jedyny, ten sam, który Abrahama powołał, Mojżesza wybrał, ale dotarł ze swoją nauką, dotarł ze swoją łaską i zbawieniem do Egiptu, Babilonu, Filistei, Tyru, Etiopii. I wszyscy oni może nigdy nie widzieli Syjonu, bo doniósł im jakiś misjonarz gdzieś tam na wyspy odległe, ale swoje źródło duchowe, początek swojego zbawienia mają na Syjonie. Na tej górze, gdzie dzisiaj jak jedziemy jako chrześcijanie, to tam wchodzimy do przestrzeni rządzonej przez Żydów, ale to jest przestrzeń święta dla nas, bo tam jest wieczernik. Tam jest też kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jest ten górny Syjon nad świątynią jerozolimską. Niegdyś stojącą, dzisiaj zrujnowaną. Amen.